w Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie. Kolejny temat, który ważny jest, no i przede wszystkim daje mi się taki, który powinien trafić do wszystkich zainteresowanych samochodami elektrycznymi, bo pod koniec 2023 roku amerykański Departament Energii oficjalnie potwierdził, że solanki w jeziorze Salton Sea w Kalifornii zawierają prawie 3,5 miliona ton litu. Oprócz tego jeszcze w kalderze wygasłego wulkanu McDermitt Caldera w Nevadzie jest dodatkowe od 20 do 40 milionów ton litu. No i wystarczy powiedzieć tyle, że te dwa złoża spokojnie wystarczą do zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców Ziemi, jeśli chodzi o te najpopularniejsze baterie litowo-jonowe. Ale czy to jest tylko i wyłącznie jedyna potrzeba, jaką mają wszyscy ci, którzy od producentów poprzez użytkowników marzą o samochodach elektrycznych? O tym będę miał przyjemność rozmawiać z panem Łukaszem Bigo, który jest redaktorem naczelnym portalu elektrowóz.pl. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Kiedyś jeszcze zanim się samochody elektryczne weszły na rynek w takim bardzo popularnym wydaniu, to często ich przeciwnicy wspominali o tym, że no, tu będzie zawsze problem z bateriami, że będzie problem z ładowaniem, będzie problem z zabezpieczeniem takiej ilości baterii. No tu się okazuje, że ten komunikat, przynajmniej w wydaniu amerykańskim, jest taki dość oczywisty. Zasobów mamy pod dostatkiem. Pytanie tylko, czy to jest jedyna potrzeba, jaką trzeba spełnić, żeby te auta elektryczne stały się popularniejsze?
Zacznijmy od tego właśnie, że zasobów mamy pod dostatkiem, bo przeciwnicy czy sceptycy wobec samochodów elektrycznych wysuwają szereg takich, czy przypominają szereg trudności dotyczących właśnie elektryków. Jedną z tych trudności ma być niedobór surowców do produkcji baterii. No to już wiemy, że litu samym tylko Amerykanom w samych tylko dwóch złożach, które oni tam mają, nie eksploatują ich jeszcze, to jest ważne zastrzeżenie, ale mają, wystarczy do wyprodukowania nie tylko wszystkich samochodów elektrycznych na świecie, jakie jeżdżą dzisiaj. Te 1,5 miliarda samochodów możemy zamienić na elektryczne i jeszcze te dwa amerykańskie złoża, a na świecie mamy jeszcze sporo innych złóż w Ameryce Południowej, w Australii, a tylko te dwa amerykańskie złoża wystarczą na samochody elektryczne, żeby samochody spalinowe zamienić na elektryczne, plus żeby transport ciężki, wszystkie ciężarówki, autobusy zrobić elektrycznymi, plus jeszcze, żeby postawić wielkie magazyny energii, które będą przechowywać energię z OZE, tę gromadzoną za dnia, kiedy tam świeci słońce czy wieje wiatr, po to, żebyśmy mogli z niej korzystać później. Więc na pewno to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, te dwa złoża, ale jest to no, jakiś tam kolejny krok, żeby powiedzieć, no dobra, no to problem z zasobami właściwie już mamy rozwiązany. Pytanie, jakie są te kolejne problemy, o których pan mówi?
No właśnie, tutaj jeszcze przyszedł mi do głowy taki jeden pomysł i wątpliwość właściwie, czy mówienie o tym, że mamy zabezpieczenie na baterie litowo-jonowe właściwie na wszystkie potrzeby. Pytanie tylko, czy zawsze te baterie litowo-jonowe będą produkowane i to będzie jedyny sposób gromadzenia energii. Bo może ktoś wymyśli coś innego, tylko będzie to dużo droższe, a może prostsze nawet.
To jest bardzo dobre pytanie i fajnie, że pan podnosi ten temat, bo tak naprawdę na świecie już teraz toczą się prace nad ogniwami, bateriami, które nie są oparte na licie. I w tej chwili takim bardzo obiecującym pierwiastkiem jest sód. Jest już pierwszy, w Chinach wszedł do sprzedaży pierwszy samochód, który jeździ na bateriach sodowo-jonowych. Nie ma w nich w ogóle litu. Jest sód. A sodu to mamy jeszcze bardziej pod dostatkiem niż litu, gdyby okazało się, że baterie sodowo-jonowe, które na razie mają pewne problemy technologiczne, to znaczy mają na przykład mniejszą gęstość energii, mają mniejszą wytrzymałość, ale są tańsze, docelowo są tańsze, bo dziś jako prototypy, no tak powiedzmy, że nieszczególnie są tańsze. Gdyby okazało się, że baterie sodowo-jonowe napędzają nasze samochody, to na przykład kopalnia soli w Wieliczce mogłaby zostać przemianowana na fabrykę, nie wiem, surowców do nowoczesnych baterii do samochodów elektrycznych. Więc nie dość, że mamy wielkie zasoby litu, że mamy duże zasoby innych pierwiastków rozsiane po złożach po świecie, to jeszcze jest dokładnie tak, jak pan mówi. Trwają prace nad innymi technologiami w produkcji ogni, w produkcji baterii, które wykorzystują inne surowce, po to właśnie, żeby nie polegać tylko na tym licie, albo żeby nie polegać na tym kobalcie, który może być problematyczny, no bo wszyscy wiemy, Afryka, dzieci. Więc prace trwają, ja jestem pełen optymizmu, jeżeli o nie chodzi.
Czyli patrząc na perspektywę rozwoju samochodów elektrycznych, to jeśli chodzi o ich zasilanie, czy też gromadzenie tej energii, która potrzebna jest do ich uruchomienia i potem jazdy, mamy już właściwie zabezpieczone. Pytanie, czy są jakieś inne problemy, które mogą być poważniejsze od tych, które wydawały się na początku dla nas najpoważniejsze, jeśli chodzi o rozwój samochodów elektrycznych dzisiaj?
Problemów dotyczących samochodów elektrycznych można wymienić czy przeczytać dużo pod praktycznie każdym artykułem czy filmem w internecie na temat samochodów elektrycznych. I tych problemów no, możemy naprawdę wymieniać dużo. No to są nadal jakieś problemy z innymi surowcami. Mówi się o metalach ziem rzadkich. To nie do końca prawda, jeżeli chodzi o baterie, ale na przykład metale ziem rzadkich wykorzystywane są w silnikach samochodów elektrycznych. Zresztą we wszystkich, może nie we wszystkich, ale w bardzo wielu silnikach elektrycznych wykorzystywane są metale ziem rzadkich. Te metale ziem rzadkie są przetwarzane przez Chiny.
I to oni są potentatem chyba, jeśli chodzi o akurat o te metale, prawda? Tak patrząc na to,
Chiny mają w tej chwili 90%, zdaje się, że około 90% rynku, jeżeli chodzi o produkcję metali ziem rzadkich i to jest jakiś problem faktycznie. Znaczy moim prywatnym zdaniem mówi się o problemie metali ziem rzadkich podczepiając pod to samochody elektryczne, bo samochody elektryczne są w tej chwili na fali.
Tak, to nośny temat.
To jest bardzo gorący temat, natomiast przy metalach ziem rzadkich to tak naprawdę chodzi o te silniki w samochodach, moim zdaniem niekoniecznie, bo możemy sobie... Samochód elektryczny bez metali ziem rzadkich może powstać. Możemy zastosować zwykły silnik indukcyjny wzbudzany prądem z elektromagnesami i wtedy tam nie ma magnesów trwałych, nie ma metali ziem rzadkich.
I też pojedzie.
I też pojedzie i takie samochody są sprzedawane. No BMW sprzedaje takie samochody. Natomiast z tymi metalami to jest trochę tak, że o ile możemy je zastąpić w samochodzie, to na przykład w celownikach optycznych, które stosuje się w broni już niekoniecznie. I wydaje mi się, że to jest dużo poważniejszy problem, że samochody elektryczne trochę wykorzystuje się jako pretekst, żeby powiedzieć, słuchajcie, no to wielkie państwo jest dostawcą surowców, które tam, które stosujemy w mechanizmach naprowadzania w naszych rakietach. To jest jakiś tam niewielki problem.
Proszę pana, no wiemy, że auta elektryczne, no, trzeba to powiedzieć wprost, generują sporo elektrośmieci, no bo chociażby takie samochody elektryczne sprzed kilku lat, mające no, znacznie słabsze zasięgi niż na początku, no te baterie, potem coś z nimi trzeba zrobić. No, mamy świadomość tego, że jak używamy baterii tych domowych, litowo-jonowych, to wyrzuca się je do pojemników, które stoją w sklepach, w różnych innych miejscach, gdzie się je gromadzi. W przypadku samochodów elektrycznych tak nie jest. I co wtedy? Czy tu jest jakiś pomysł na to, jak robić ten, nie wiem, recycling, czy też po prostu uratować trochę świat przed elektrykami, których nikt nie będzie chciał?
No, podchodzi mnie pan tutaj. Wie pan co, sytuacja wygląda w tej chwili tak, że jesteśmy przygotowani do recyklingu baterii litowo-jonowych. Tak, one rzeczywiście się zużywają z czasem. Jak one się zużywają, my odrobinę wiemy, natomiast odrobinę nie wiemy, dlatego że samochody elektryczne, które dziś są sprzedawane, wykorzystują technologię ogniw sprzed dosłownie paru lat. Te ogniwa są ciągle rozwijane, trwają prace nad zwiększaniem ich żywotności, więc my tak naprawdę nie wiemy, jak one będą się starzeć i czy po tych 10 czy 15 latach one rzeczywiście będą nadawały się na śmietnik. W branży automotive, czyli motoryzacyjnej, przyjmuje się, że czas życia baterii w samochodzie to jest 800 do 1000 cykli pracy. 800 do 1000 cykli pracy i wtedy bateria, poziom, znaczy jej pojemność może spaść do poziomu 80% pojemności fabrycznej. Tam się różnie przyjmuje, 80%, 70%. W każdym razie 1000 cykli pracy, jeżeli przemnożymy to przez 300 km na jednym ładowaniu, to nagle robi się 300 tysięcy km przebiegu, więc to już nie jest taki nowy samochód.
No tak, i już też eksploatacja innych części też pewnie już będzie zauważalna, bo przecież nie tylko sam akumulator się zużywa, ale chociażby zawieszenie, czy też inne elementy.
Wszystko się zużywa, tak. Więc to, trzeba o tym pamiętać, natomiast tak jak mówię, rozmawiamy trochę o materii, którą tak znamy z przeszłości. To znaczy te samochody elektryczne, które są nieco bardziej masowe, są na rynku od raptem, nie wiem, 14-13 lat, więc to jest ciągle trochę mało, żeby coś mówić o tym, jak się zachowają te ogniwa, te baterie, które są w samochodach montowane teraz.
No ale to też, jakbyśmy popatrzyli na tą rzeczywistość taką, w której możemy sobie porównać użytkowane, popularne smartfony, w których też są baterie, które, no wiadomo, że po kilku latach korzystania z smartfonów w sposób czy intensywny, czy nieintensywny, one też po prostu tracą swoje właściwości i zawsze rozwiązanie jest jedno. Albo po prostu wsadzić do szuflady telefon, bo już nie utrzyma ta bateria nawet całego dnia, albo wymienić baterię na nową, albo po prostu komuś go sprzedać, mówiąc, że bateria jest w takim, a nie innym stanie. I w przypadku samochodów elektrycznych tutaj takich możliwości nie będzie, prawda? No bo nikt nie przewidywał chyba, przynajmniej w tych takich modelach, które obecnie są na rynku, że można te baterie po prostu wymieniać tak, jak nawet w niektórych telefonach się to da zrobić.
To znowu kilka kwestii. Po pierwsze, w telefonach stosowane są trochę inne ogniwa, trochę inaczej budowane niż w samochodach. W samochodach one mają szereg wymagań dotyczących właśnie degradacji, dotyczących wstrząsów, w telefonach niekoniecznie, więc nie przekładałbym doświadczeń z, nie wiem, z iPhone'ami, bo iPhone'y są takie specyficzne, że tam po dwóch latach jest 80% pojemności baterii już i na mrozie potrafią się wyłączyć. Nie przekładałbym tych doświadczeń na samochody, natomiast nie da się ukryć, że degradacja będzie postępowała. Po prostu, bo taka jest budowa ogniw. No i tutaj zawsze będziemy mieli dwie drogi. Jesteśmy trochę na początku tego wszystkiego, ale te drogi już się powoli kształtują. Będziemy albo mogli wymienić w baterii jakiś moduł, czyli jeden taki pojemnik z ogniwami, lub wręcz wymienić w nim ogniwo, bo najczęściej, kiedy bateria nagle doznaje jakiejś awarii, raportuje jakąś awarię, to najczęściej jest to kwestia jednego, może paru ogniw, które są, mogą być wadliwe. Natomiast jeżeli mówimy o takim długim czasie eksploatacji, nie wiem, 10, 15, 20 lat, no to tutaj może pana trochę zaskoczę. Cały świat widzi, że samochody elektryczne cieszą się coraz większą popularnością i cały świat przygotowuje się do recyklingu ogniw. I teraz, w tej chwili analitycy z branży mówią, że prawdopodobnie w latach 2025 do 2027 najpóźniej dojdzie w branży recyklingu do jakichś wstrząsów, do jakichś przejęć, konsolidacji, dlatego że będzie więcej mocy przerobowych niż surowca. Bo surowiec, czyli stare baterie, nie wracają z rynku tak szybko, jak branża recyklingu by chciała. Więc tak naprawdę my nie mamy problemu z nadmiarem tych baterii, które wysypujemy gdzieś tam, wywozimy do lasu, tylko mamy problem z ich niedoborem. One się po prostu starzeją za wolno. Natomiast w tym tekście, od którego ta nasza rozmowa się zaczęła, czyli Salton Sea, zacytowałem tam wypowiedź prezesa Cattle. Cattle to jest największy na świecie i jednocześnie chiński producent ogniw litowo-jonowych. On tam ma w tej chwili ponad 1/3 rynku całego globalnego. I tenże prezes mówi, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tak już parafrazując i upraszczając, to od 2042 roku wszyscy producenci ogniw baterii litowo-jonowych w Chinach, a to jest, tak ja wiem, z 60% globalnego rynku produkcji, nie będą musieli w ogóle korzystać z surowców wydobywanych z podziemi, dlatego że będą żyli tylko i wyłącznie z surowców z recyklingu.
Czyli zrobi się taki obieg zamknięty, coś w tym rodzaju, że jedne wchodzą na rynek, a drugie się, no powiedzmy, recyklingują i potem powracają jako kolejne nowe baterie?
Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak jest z aluminium czy z innymi metalami. W tej chwili, czytałem niedawno jakieś statystyki, wydaje mi się, że w tej chwili ponad 95% aluminium, które jest w obiegu, to jest aluminium, które jest z recyklingu. To znaczy my wydobywamy niewiele, dlatego że po prostu metale, a baterie litowo-jonowe mają metale i w anodzie, i w katodzie. Metale da się recyklingować. Oczywiście to jest proces czasochłonny, natomiast branża jest już gotowa, żeby robić recykling, tylko jak mówię, zanosi się na to, że ta branża będzie na głodzie, no bo tych baterii może być trochę za mało.
No to jest argument, który może wytrącić trochę te wszystkie szable walczących z elektrykami, bo oni często podnosili właśnie ten temat związany z recyklingiem, zanieczyszczeniem środowiska, tysiącami baterii samochodów, w których baterie w jakikolwiek sposób się tam, no powiedzmy, może nie rozkładają, ale też no nie używane mogą się po prostu popsuć w taki sposób, że to będzie zagrożenie dla środowiska. To jest komunikat dość istotny. Wprawdzie to 2042, tak jak pan powiedział, ale to ani się obejrzymy i ten rok już będzie, bo to właściwie patrząc na dzisiejszą datę, to tylko dwie cyfry trzeba zamienić na końcu. Proszę pana, bardzo dziękuję za rozmowę, za ciekawy wykład i za przybliżenie tego świata elektrycznego, zwłaszcza w kontekście tych ogniw, czy też baterii, bo chyba tak się powinno mówić, raczej ogniwa, prawda? To takie bardziej fachowe określenie. Naszym gościem dziś był pan Łukasz Bigo, redaktor naczelny portalu elektrowóz.pl. Wszystkiego dobrego panu życzę i do następnego spotkania.
Dziękuję, do usłyszenia.